Godzina 7:28. Witamy bardzo serdecznie nowego gościa, pan Andrzej Kamek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Został pan zapowiedziany przez piosenkę, która opowiada o problemie alkoholizmu i sposobie walczenia z nim. Mianowicie, What Shall We Do With Drunken Sailor?
No tak, problem alkoholu jednak zawsze występował, szczególnie wśród marynarzy.
A pan Andrzej Kamek jest kapitanem jachtowym żeglugi wielkiej.
No właściwie tylko kapitanem jachtowym.
Ale może, znaczy to jest tak niezwykły termin, kiedy się spotkaliśmy, bo normalnie pan kapitan powinien być na morzu z załogą i pokonywać ocean. Co jest w tym żeglarstwie, że pana tak wsiąga?
No przede wszystkim to, że można oglądać przyrodę jeszcze czasami nieskażoną. Doznawać wrażeń potęgi oceanów, doznawać wszystkich tych pomyślnych i bardzo pozytywnych wrażeń, kiedy się ma do czynienia z dużą wodą.
Żeglarstwo oceaniczne, żeglarstwo morskie jest coraz bardziej popularne w Polsce. Polacy pływają. Najpopularniejsze akweny dla nas to...
Właściwie chyba z powodu odległości, to jeżeli chodzi o żeglarstwo morskie, to akwenem jest Adriatyk, a szczególnie państwo Chorwacja, które ma potężnie rozbudowaną linię brzegową, dużą ilość portów, wspaniale pourządzane mariny dla żeglarzy. Ogólnie rzecz biorąc, od kilkunastu lat bardzo duże udogodnienia, typu na przykład droga. Chorwaci wybudowali autostradę do najdalszych właściwie zakątków swojego nadmorskiego terytorium i dojazd do portów, z których można by było wystartować na rejs morski, jest zdecydowanie łatwiejszy.
Z tych, gdyby nasi słuchacze chcieli się na taki rejs wybrać, to na co muszą zwrócić uwagę?
No przede wszystkim na towarzystwo w czasie rejsu, bo jest to bardzo ważna sprawa. Dobrze mieć do czynienia z ludźmi, z którymi się żegluje wcześniej, może na jakichś rejsach śródlądowych, może pierw takie próby zrobić, a później następnie bardzo ważna sprawa jest terminy. W dzisiejszym zalatanym świecie, kiedy wszyscy biegiem lecą, dążą gdzieś, by osiągnąć swoje cele, termin jest jak gdyby wyznacznikiem.
I tego teraz akurat długi weekend, więc masowe pospolite ruszenie Polaków w Chorwacji już jest i pływa.
Tak, potężna ilość naszych rodaków wybrała się na tak zwaną majówkę, która od kilkunastu lat jest właściwie taką tradycyjną formą spędzania żeglarskiego czasu, jak gdyby rozpoczęcia dla nas Polaków sezonu żeglarskiego.
Bo już jest ciepło, jeszcze jest świeżo. Taki rejs w Chorwacji mniej więcej trwa 10 dni, tydzień. Jakie to są przedziały czasowe?
W tej chwili właściwie w Chorwacji, jak i na całym świecie właściwie, rejsy organizowane są od soboty do soboty w takich modułach tygodniowych i wtedy rejs trwa tydzień, dwa tygodnie, trzy, cztery. No i już tutaj zależy od zasobności portfela też.
Ile trzeba przygotować? Tak od dołu, żeby pojechać do Chorwacji najtaniej na jedną osobę to...
Na jedną osobę za tydzień, powiedzmy z dojazdem, sądzę, że kwota od 1500 do 2500 złotych jest realna, oprócz czarterów w okresie tak zwanym wysokim.
Bo wtedy już jest znacznie drożej, ale to jest jacht i dojazd, a jeszcze trzeba, nie wiem, jak się wysiądzie z tego jachtu, to trzeba zapłacić za postój w porcie, trzeba pójść do restauracji, tam też pewnie nie jest tanio.
Poza sezonem wysokim ceny tak samo w restauracjach, jak i w innych miejscach w Chorwacji spadają. Można powiedzieć, że 40%. Naturalnie, jak się już jest na jachcie, warto również zwiedzić Chorwację. Jest to o tyle łatwiejsze niż tak zwane czasy stacjonarne w Chorwacji, że można przemieszczać się tym jachtem od portu do portu i po kolei zwiedzać zabytki, których tam jest bardzo dużo, ponieważ jest to teren, gdzie działały cesarstwa rzymskie.
Faktycznie zupełnie fantastyczne miejsca, nie wiem, Dubrownika, no to każdy musi ten Dubrownik zobaczyć.
Naturalnie taką perełką architektury światowej jest Dubrownik, które było miastem warownym i nadal jest otoczone murami, a oprócz tego, no, jak zwykle życie wymaga, że rozrasta się poza te mury warowne.
Cechą taką fajną w Chorwacji jest to, że można się dogadać, ale to jest zwodnicze, nie? Że mówimy coś do Chorwata po polsku, a Chorwat nie rozumie. Pan już po chorwacku mówi.
No nie bardzo, ponieważ rozumiem bardzo dużo, natomiast z rozmową trochę mniej. Natomiast faktycznie jest tak, że wśród starszych Chorwatów bardzo wielu z nich było mieszkańcami Jugosławii i pracowali u nas w naszym kraju, na przykład tak jak tutaj w Warszawie przy budowie hotelu Forum. Również na przykład w Sopocie. Sporo ludzi z Chorwacji, obecnej Chorwacji, rozumie język polski, a wielu z nich posługuje się nim dosyć znośnie.
Ta bariera językowa jednak jest, jak, czy jej nie ma? Czy Polacy po prostu mówią po angielsku i tyle?
Przeważnie większość naszych rodaków nareszcie zaczyna mówić obcymi językami i wielu z nas mówi już po angielsku. A jeżeli chodzi o rozumienie naszego języka w Chorwacji, no jest tak, że można się doporozumieć, chociaż, jak pan redaktor słusznie zauważył, są słowa, które ewentualnie mogłyby spowodować nieporozumienia.
Ta Chorwacja, żeglarstwo w Chorwacji, to się zmieniało. Pan jeździł już od kilkunastu lat na te miejsca. Jak to się zaczynało? Bo to najpierw była w latach 90. straszna wojna, gdzie tam wszystko było w ruinie i ruch turystyczny był ograniczony, no bo jeżeli główni klienci bali się przyjeżdżać do kraju pogrążonego w konflikcie.
Tak, jeżeli spojrzymy na ten temat tak troszeczkę historycznie, no ja tu w Chorwacji żegluję od 2000 roku, wtedy jeszcze nie było tej infrastruktury drogowej, nie było jeszcze aż takiego nastawienia się na turystów w kraju, chociaż już wtedy bardzo łatwo nam było tam przebywać. Natomiast faktycznie sporo kraju było w ruinie po tej słynnej bratobójczej wojnie i było troszkę inne nastawienie do nas, Polaków. My ogólnie rzecz biorąc w Chorwacji mamy dobrą opinię i mieliśmy zawsze. Tamte czasy różnią się od dzisiejszych tym, że było troszkę taniej przede wszystkim. Więcej było, można powiedzieć, dzisiejszym językiem gratisów. Samochód można było zostawiać na ulicy zupełnie niezamknięty. W samochodzie mogły leżeć nawet rzeczy wartościowe i nie było obawy, że po powrocie z rejsu do danego portu na przykład kamera, która została niechcący w samochodzie, zniknęłaby z niej. Obecnie jest trudniej, ponieważ Chorwacja ewidentnie nastawiła się na turystów.
Na dojenie turystów.
No, pan redaktor znowu słusznie zauważył, tak. To jest w tej chwili najwyższego rodzaju sztuka, żeby tych turystów możliwie najwięcej wydoić.
I jakie są metody? No po pierwsze to pływamy do portu i za port jachtem płacimy, nie wiem, ile to się teraz płaci?
50 na przykład 80 euro.
80 euro. No, za przyjemność przywiązania sznurka do betonowego kawałka no, nabrzeża.
Użyłbym tu słów cum, podania cum na ląd i do boi przeważnie, ponieważ...
No tak, no to wtedy już jest więcej, tak. To rzeczywiście tak. Drożej trzeba zapłacić za podanie cum niż za przywiązanie sznurka.
Tak, naturalnie tak. Jest to taka drobna, istotna, niemniej jednak różnica. Ale do portu wpływamy nie tylko po to, żeby tam jacht postawić i ewentualnie zwiedzać. No port nam jest potrzebny z co najmniej z paru powodów. Jednym z nich jest woda. Ponieważ klimat jest zdecydowanie łagodniejszy, a temperatury o wiele wyższe, więc zużycie wody na jachcie jest jak zawsze problemem. Już w dawnych, bardzo dawnych czasach z tą wodą bywały problemy na żaglowcach, no i one jak gdyby nadal się nie zmniejszają. Jak ma określonej pojemności zbiorniki na wodę, no a ludzie przeważnie, którzy żeglują, nie zawsze wszyscy są żeglarzami.
To prawda. I mogą nie wiedzieć, że trzeba tej wody oszczędzać w miarę możliwości. I wtedy rzeczywiście te 80 euro no, raz na taki jacht, w którym jest, nie wiem, 6 osób.
Jachty generalnie rzecz biorąc, powiedzmy morskie, tej chwili używane do czarteru liczą sobie od 6 miejsc do około 10-12. I wtedy odpowiednio długość ich rośnie w miarę ilości osób, które przebywają na pokładzie.
To jest żeglarstwo, to jest nie tylko żeglowanie, ale też życie z ludźmi, z którymi się pływa, albo z którzy są właśnie nowi pierwszy raz. Oba przypadki są ciekawe.
No naturalnie. Zdarzały mi się rejsy, w których na przykład wśród osobowej załogi nikt nigdy nie miał do czynienia z morzem i nikt nigdy nie był na żaglach. Była u nas kiedyś taka akcja, aktywni single, i w takich rejsach czasami zdarzały się osoby, które chcąc sprawdzić swoje możliwości, wypływały na rejsy morskie. No i tutaj naturalnie najważniejsza rola była kapitana, żeby tyle samo osób, które wypływały, wróciło do portu.
Ewentualnie więcej, ale tego już w to nie wnikamy.
No tutaj jest jak gdyby pewnego rodzaju niedogodność, ponieważ nadal obowiązują przepisy prawa morskiego, gdzie jacht, który wychodzi z portu, jeżeli nie przyjął na pokład rozbitków, powinien wrócić w takiej samej ilości załogi do portu.
Chorwacja cieszy się popularnością, Polacy pływają, a te rejsy bałtyckie, kiedyś taką podstawą było zawsze szkolenie na Bałtyku, pływanie tam w tym czerwcu, w tych zimowych ubraniach, no bo może przywiać. Teraz to się skończyło?
Nie, naturalnie nie. No i znowu pan redaktor ma rację. Dla nas, żeby można było mówić o żeglarstwie, najważniejszym akwenem jest Bałtyk. Tu większość z nas zdobywała swoje, powiedziałbym, żeglarskie ostrogi. I nadal Bałtyk pozostaje morzem, które jest jednym z najbardziej wymagających mórz na świecie, ponieważ przeważają przede wszystkim wiatry północno i północno-zachodnie, które potrafią dochodzić do siły huraganu.
Mimo, że jest niewielkie i wszędzie blisko.
Mimo, że jest niewielkie i wszędzie blisko, jest nasza niestety gospodarka przez te ostatnie 60 czy tam więcej lat nie była nastawiona na tak zwanych wtedy turystów. Porty naszego wybrzeża są skrajnie niebezpieczne, jeżeli jest silniejszy wiatr, a to dzięki temu, że nie były projektowane do tego, żeby zwykły, normalny człowiek sobie szalał na jakiejś tam żaglówce i oddawał się kapitalistycznym emocjom.
Bo taki szyper, który z pokolenia na pokolenie wpływa do takiej ustki czy łeby, to on to po prostu wszystko wie i nic nie trzeba mu tłumaczyć. A ktoś, kto na podstawie locji, kompasu, nie wiem, GPS-u będzie wpływał, no może mieć gorący moment.
Naturalnie znowu pan redaktor ma rację w tym temacie, bo polega to właśnie na tym, że zachodni prąd, na dodatek północno-zachodni wiatr, powoduje to, że można powiedzieć, że powyżej jakiejś tam siły wiatru, kiedy wiatr zaczyna być silniejszy, wejście jest skrajnie niebezpieczne i wiele tych wejść kończyło się po prostu katastrofami morskimi, kiedy jachty rozbijały się albo główki portu, albo tuż niedaleko wejścia do portu.
Żeglarskie spotkania, żeglarskie opowieści będziemy jeszcze kontynuować za chwileczkę, ale teraz łączymy się z Gdynią. Tam pan Tomasz Hutyra, również żeglarz, autor artykułu w naszym Kurierze Wnet na temat Gdyni i gospodarki morskiej jest. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witamy serdecznie. Pan napisał teraz tekst o Franciszku Sokole, który uratował Gdynię.
Tak, jest to postać, wydaje mi się, zapomniana, co boli, zapomniana trochę przez włodarzy Gdyni. Postać absolutnie wspaniała, pokazująca nam, kim może być samorządowiec, jakim może być gospodarzem we własnym mieście.
To musimy
mieście.
Dwa słowa opowiedzieć, bo mam takie wrażenie, że nie wszyscy z nas doskonale wiedzą, kim był Franciszek Sokół i w jakich latach pracował i co zrobił, co jest jego spuścizną.
Franciszek Sokół był komisarzem rządu polskiego na miasto Gdynia, wyznaczonym po nieudolnym prowadzeniu tego miasta przez poprzedników. No i działał w latach 30. w Gdyni, aż do wybuchu II wojny światowej. Jedna z jego największych zasług polega na tym, że kiedy upadała Stocznia Gdynia, aktywnie włączył się w jej ratowanie. I no, nie omieszkał poinformować o tym, że no, tak ważny zakład dla gospodarki morskiej idzie po prostu w zatracenie i w Warszawie pozyskał w sferach rządzących fundusze na to, żeby Stocznię Gdynia ratować. Następnie przeprowadził bardzo mocne negocjacje z współwłaścicielami Stoczni Gdynia, której to współwłaścicielami byli Niemcy poprzez powiązania ze Stocznią Gdańską ówczesną. I z żądań idących w miliony ówczesnych złotych zszedł do stu paru tysięcy. No postać absolutnie niezłomna. Absolutnie. To są takie dokonania samorządowca, z którego możemy czerpać po prostu inspirację.
Artykuł na czasie, bo wystartowała może nie kampania, ale taka początek kampanii wyborczej do wyborów samorządowych. Wiemy już, kto w ramach Prawa i Sprawiedliwości będzie startował w Trójmieście. To najbardziej znaną postacią jest Kacper Płażyński, ale czy są też inne osoby, kto będzie starał się rywalizować z prezydentem Sopotu? PiS wystawił kogoś, kto ma pokonać Szczurka, czy też Szczurek teraz już jest pisowcem?
Panie redaktorze, troszeczkę podchwytliwe pytanie dla nas wszystkich. Myślę, że no Szczurek jest murowanym kandydatem na prezydenta.
Właściwie nie Szczurek, a Szczwany jest... Lis.
Właśnie. I teraz jest pytanie, czy to jest dobra kandydatura? No, Gdynianie nie mają świadomości dokonań prezydenta jakby z tej ciemniejszej strony, a ich już się trochę uzbierało. Bardzo boli mnie to, że tak naprawdę prezydent Szczurek nie ma opozycji. Nie ma. Ta opozycja, która w mieście jest, to ona jest no, bardzo słaba. Ona jest, mógłbym rzec...
Jest taka tendencja w wyborach samorządowych, ponieważ ten, kto rządzi samorządem miejskim, ma przez całą sieć swoich ludzi w różnego rodzaju instytucjach, no naturalne poparcie. Takie poparcie zbudował sobie pewnie również Paweł Adamowicz. Pytanie, czy on w Gdańsku teraz mówimy, czy on odstąpi od fotela, czy też nie i czy zastąpi go Jarosław Wałęsa, czy może właśnie Kacper Płażyński. Tutaj będzie taka soczewka z różnymi ciekawymi wydarzeniami, tak, z różnymi ciekawymi splotami wydarzeń.
Tak, panie redaktorze, tutaj pan zaznaczył o koteriach. Koteriach, które no w Polsce mają miejsce w małych gminach, ale oczywiście w takich miastach jak Gdańsk czy Gdynia, no one również są bardzo mocne. I jeśli chodzi o Gdańsk, to ja myślę sobie, że oni również mają poważny problem, bo no Jarosław Wałęsa, czy to jest dobry kandydat? No mam poważne wątpliwości. A czy Kacper Płażyński jest dobrym kandydatem? Nie wiem. Ja przypominam sobie jakby postać no, jego taty. Ówczesnego marszałka Sejmu za rządów AWS-u, współtwórcę Platformy Obywatelskiej. No ja właśnie chcę się pochylić troszeczkę może w następnych artykułach nad tą postacią, bo to jest postać pomnikowa, pan Maciej Płażyński, pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdańsku z honorami. A ja mam pewne wątpliwości, ponieważ już w latach 90. działania pana marszałka Macieja Płażyńskiego, jeśli chodzi o Stocznię Gdańską, no były co najmniej dwuznaczne. ale to jest temat jakby no, na następny mój artykuł.
To jeszcze szybciutko zapytam pana, co słychać z przekopem, bo my jako rozgłośnia od lat śledzimy sprawę kanału, który ma otworzyć dla żeglarstwa, dla turystyki, dla kraju tak naprawdę Zalew Wiślany od strony morza. No i słyszymy, że Platforma Obywatelska bardzo mocno się temu opiera.
Tak, panie redaktorze, budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to jest następny temat, no niezmiernie skomplikowany i wielowarstwowy.
No, sprawa wydawałaby się prosta, wziąć, przekopać i tyle, nie?
Tak, tak, wydawałaby się prosta, tylko że po drodze nastąpiło szereg takich działań dwuznacznych, no, które po prostu trzeba byłoby no, przyjrzeć się im. Na przykład przeniesienie lokalizacji ze Skowronek na Nowy Świat. I teraz najciekawsze jest to, że przez 8 lat, kiedy Platforma była u władzy, zarząd Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do prac w sprawie budowy kanału żeglugowego taką instytucję jak jakaś kancelaria adwokacka, która miała przeprowadzić szereg ekspertyz. Na to wydano 5 milionów złotych. Wcześniej, gdzie ten kanał ma być budowany, było sporządzone studium wykonania przedsięwzięcia przez naukowców z Politechniki Gdańskiej. I to się jakoś w tym Urzędzie Morskim nie spodobało. Ci owi prawnicy zdecydowali, że przenosimy tą lokalizację na Skowronki. Wydano po drodze 5 milionów złotych. Bez sensu, ja uważam. I teraz jest taka sytuacja, że no, budowa tego kanału nie rusza w dalszym ciągu, bo no, według mnie brakuje jeszcze jednego elementu, podstawowego, uzgodnień transgranicznych z Rosją. I co mnie najbardziej przeraża, my żeśmy w tej sprawie...
A do czego
sprawie...
są potrzebne takie uzgodnienia transgraniczne? To nie z tego, co, ulega, z tego, nie co przechodzi usłyszałem... przez granicę ten kanał, tylko jest w Polsce. To...
Ale jest w strefie. Jest w strefie granicznej i jest jeszcze jeden element.
To chyba Rosja tak uważa, że... ale dla Rosji w strefie granicznej jest również Syria, więc nie wiem, czy...
Tak, tak, ale jest tu jeden element bardzo istotny, bo jakby druga część Mierzei Wiślanej jest już własnością Rosji. I teraz jeżeli założymy, że budowa tego kanału żeglugowego może spowodować, że coś z tą Mierzeją zacznie się dziać, to po to są potrzebne te uzgodnienia właśnie. I myśmy o tym mówili wielokrotnie. Aha. I teraz ja nie wiem na jakim etapie są instytucje państwowe w sprawie jakby tych wszystkich kolejnych uzgodnień. Inwestycja miała ruszyć rok temu i nie dzieje się w tej sprawie
no
również
nie,
nic.
Rok temu miały być dokonywane projektowanie tego kanału. No zobaczymy, jak to będzie.
Znaczy kanał jest zaprojektowany już, panie redaktorze. Kanał jest dawno temu zaprojektowany. Natomiast utknęło wszystko na etapie uzgodnień środowiskowych i mi się wydaje, że to przeniesienie tej lokalizacji z tego Nowego Światu ze Skowronek na Nowy Świat skomplikowało bardzo sytuację. A projekt jest dawno temu zrobiony. Dawno temu.
Zobaczymy więc, jak to się zakończy. Na pewno duże interesy są również prestiżowe, bo dla Rosji jest bardzo fajne mieć prawo mówienia, kto i kiedy wpłynie do portu polskiego i zblokowania tego portu w dowolnym momencie. No i było też wiadomo,
znaczy,
że pierwszą
tak
rzeczą
ruch.
To będą, że pierwszą atakiem będą ekolodzy, bo to jest przecież rosyjska również jaczejka, chociażby ekolodzy, którym zupełnie nie przeszkadza gazociąg przez ocean, przez Morze Bałtyckie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Tomasz Hutyra był naszym gościem, autor tekstu w Kurierze Wnet, kurier teraz w kioskach, o Franciszku Sokole można poczytać. Optymistyczny artykuł. Bardzo pięknie panu dziękujemy.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
A my zostaniemy przez chwilę w tematyce marynistycznej. Proszę państwa, Spanish Ladies.